Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Chciałbym nas zaprosić do wysłuchania tekstu, na którym jest oparte dzisiejsze kazanie. Pochodzi ono z Księgi Rodzaju, 16 rozdział. Przeczytam cały rozdział. Tymczasem Saraj, żona Abrahama, nie dała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, przyprowadziła więc swoją służącą Egipcjankę Hagar, a było to 10 lat od zamieszkania Abrama w Kanaanie, i dała ją Abramowi, swojemu mężowi, za żonę. Abram współżył z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Wtedy Saraj oskarżyła Abrama: ciebie winię za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącę w ramiona, a ona, odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Twoja służąca jest pod twoją władzą, odpowiedział Abram. Możesz z nią zrobić to, co uznasz za słuszne. Lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła. Wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur znalazł ją anioł Pana. Hagar, służąco Saraj, skąd pochodzisz i dokąd idziesz? Zapytał anioł. Uciekam od Saraj, mojej pani, odpowiedziała. Wróć do swojej pani, rozkazał anioł, i bądź jej posłuszna. Obficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział jeszcze anioł Pana. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. Następnie anioł Pana oświadczył: oto poczęłaś i urodzisz syna i nadasz mu na imię Ismael. Dlatego, że Pan usłyszał o twojej niedoli. Będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu. Swoje siedziby rozmieści na przekór swoim braciom. Wówczas Hagar wyznała Panu, który przemówił do niej: ty jesteś Bogiem patrzącym. Tak, stwierdziła, tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tą studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Leży ona pomiędzy Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał mu imię Ismael. Gdy Hagar urodziła Ismaela, Abram liczył 86 lat. To jest Słowo Boże.
Dzięki, Dawidzie, za takie wyzwanie przeczytać cały rozdział, że nie musiałem to ja robić. A kochani, a witam was wszystkich serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek. Wiadomo, że powiecie, że chyba nie, ale zapełnia słońce tam jest, trochę wyżej. A przy okazji, zanim przejdziemy do naszego kazania, chciałbym podziękować koledze w pracy, który przez parę dni był skazany na słuchanie moich rozważań i o dziwo nie wyskoczył z samochodu. Pewnie nie miał wyboru. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mamy takie doświadczenie, że pochylamy się nad Starym Testamentem. Wytłumaczę dlaczego. Żyjemy w czasach autostrad. Poruszamy się bardzo szybko i czasami to, jak przechodzimy przez Stary Testament, właśnie można porównać przyjazd autostradą. Pędzimy do przodu i dosłownie w kilkadziesiąt minut przeczytujemy dobry kawał historii. Ale prawda jest taka, że Stary Testament to bardziej przypomina takie wioski lokalne, które ukryte w różnych miejscach, do których czasami trzeba pogłukować, pomyśleć, jak trzeba dotrzeć, dojechać. A jeszcze potem najlepiej, żeby stamtąd jeszcze wydostać się. I tak jak już przepraszam, że powiedziałem, że dzisiaj słoneczny dzień, a jednak słońce gdzieś jest tam, to zapraszam was do podróży. Na pewno w miejsce, gdzie jest dużo słońca, takie sobie pustkowie, gdzie jest gorąco, upalny dzień. Widzimy, na pustkowiu dostrzegamy młodą kobietę, która przymierza pustkowie. Jest w zaawansowanej ciąży. Na jej twarzy widzimy spragnienie, zmęczenie. Widać, że już ma kawał drogi za sobą. Co chwili ostre kamienie i kolce stryczniają jej ból. Jej ubranie, całości pokryte kurzem, wygląda jak ubranie zwykłych niewolników możnych panów. Proste, bez żadnych ozdób. Zmierza w kierunku Szur, tam gdzie przebiega szlak kupiecki. Po jakimś czasie zatrzymuje się pod niewielkim krzakiem, próbując się ukryć się przed słońcem i dalej kontynuuje swoją drogę. Aż w końcu dociera do niewielkiego źródła ukrytego w cieniu gęstych tamaryszków. Z radości płyną z jej oczu, kiedy pije zimną, ale jakże pyszną wodę. Po chwili usiada w cieniu tamaryszku, zamyka oczy i próbuje się zastanowić, co dalej. I nagle w tej chwili do jej uszu dociera pozdrowienie. Dzień dobry, Hagar, służąca Saraj. Skąd idziesz i dokąd podążasz? Jesteśmy w tej części Starego Testamentu, która opowiada nam historię o wielkich wydarzeniach, o rodzinie Abrahama, o całej ich podróży. I to, co nam wydaje się jako kilkadziesiąt kartek Starego Testamentu, to życie wielu, wielu ludzi, którzy na różny sposób radzili sobie z różnymi wyzwaniami i okolicznościami. Tak sobie zastanawiałem się, ile kosztuje, jak myślicie, ile kosztuje szklanka wody? Nikt nigdy wody nie kupował? Dobra, jaka jest prawidłowa odpowiedź? To zależy. Tak jest. Dziękuję za podpowiedź. To zależy. Tak jest, ponieważ dla nas to w ogóle może nie mieć żadnej ceny, ale na przykład dla Hagar w tamtych okolicznościach, no to na pewno ta woda miała wielkie znaczenie. I zanim przejdziemy sobie dalej, chcę skupić się z wami i spróbujemy rozwiązać taki mały quiz. Ja będę wypowiadał pewne stwierdzenia, a wy musicie się zastanowić, czy to prawda, czy fałsz. Wszystko biorę stąd, z Pisma Świętego. Ale musimy popatrzeć na kontekst. Trochę cofniemy się do tyłu. Pamiętacie historię, kiedy Bóg się objawił Abrahamowi i mówi, on wtedy był jeszcze Abramem, że wyjdź sobie na ulicę, spójrz na niebo, zobaczysz tyle gwiazd, no to spróbuj wszystkie te gwiazdy wszystkie policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I teraz stwierdzenie takie. Abram, czyli jeszcze nie Abraham, wtedy Abram, po tym jak usłyszał Bożą obietnicę o takim potomstwie, które dostanie, jak ile tych gwiazd jest na niebie, już nigdy w swoim życiu nie kombinował. Czy to prawda, czy fałsz? I tak i nie. Prawda jest tym, że faktycznie dostał obietnicę, a fałsz jest taka, że niestety widzimy, że ciągle kombinował i próbował zrobić wszystko po swojemu. Kolejne stwierdzenie. Sara, wtedy jeszcze Saraj, była piękną kobietą, która dbała o dobro innych. Prawda czy fałsz? Nie do końca. To, że była piękną kobietą, czytamy w Piśmie Świętym. Ale to, w jaki sposób potraktowała na przykład Hagar, o której właśnie dzisiaj mowa, no to już nie wyglądało na piękno. I dobra, nie będę męczył ostatnie. Abram nabył Hagar podczas ich pobytu w Egipcie, ponieważ martwił się o los młodej kobiety. Prawda czy fałsz? To zależy. Ponieważ prawda jest taka, że faktycznie Hagar się znalazła w ich gronie, w gronie ich rodziny, podczas ich pobytu w Egipcie. Ale to, że on troszczy się o los młodej kobiety, raczej nie. I teraz tak. Hagar. Ciekawe imię ma ta niewolnica, ponieważ w języku hebrajskim składa się z dwóch części, które oznaczają imigrantka lub obcego pochodzenia. Czyli samo imię sugeruje, że ona cały czas jest obca, imigrantką. No i Pismo Święte w zasadzie mówi o tym, że ona jest Egipcjanką. I teraz zwrócimy też uwagę na to, w jaki sposób Hagar się znalazła w rodzinie. Pamiętacie tą historię, jak Abraham i Saraj powędrowali do Egiptu w czasie głodu i uzyskali mnóstwo prezentów, wglądu, nawet samego faraona. Bardzo z tego się cieszyli i wrócili z potężnym bogactwem, z pełną ilością niewolników, wśród których właśnie znalazła się Hagar, ale w jaki sposób oni otrzymali ten prezent? Właśnie, właśnie, przez kłamstwo, ponieważ oni się podawali za rodzeństwo i im to nie przeszkadzało, a jeszcze więcej, jak pójdziemy sobie trochę dalej, to im tak bardzo się spodoba ta praktyka, że znów wykorzystają kolejną okazję, żeby podawać się za rodzeństwo. Ale to już inna ich historia. Nie biegniemy do przodu. I właśnie tak jest, patrząc na te wszystkie relacje, to zastanawia się, jejku, co tu się dzieje? Zwróćmy uwagę na nasz tekst. Czytamy, że Saraj, żona Abrahama, nie mogła urodzić mu dzieci, wciąż nie miała dzieci. Wcześniej dowiadujemy się, że Bóg obiecuje, że będzie tak liczne potomstwo miał Abraham. Ale Saraj jeszcze nie urodziła mu dzieci. I wtedy co ona robi? Ona wpada na genialny plan, który w zasadzie nie jest czymś nowym w tamtych czasach. Sięga po praktykę, która zakładała, że jeżeli niewolnica, która jest w twoim domu, urodzi dziecko od twojego męża, a ty to dziecko weźmiesz sobie na kolana, to uważane to dziecko za twoje, tak jakby adaptowane. I właśnie ona w tej sytuacji po prostu mówi, słuchaj, mam genialny plan. Jeżeli Bóg, widzisz, to przecież nie ja, to On nie daje, to może skorzystamy z takiej okazji. I to jej zachowanie bardziej potwierdza zasadę, która brzmi, jeśli chcesz zrobić omlet, musisz rozbić jajka. Nikt się nie martwi o los młodej dziewczyny. Nikogo to nie obchodzi. Co z tego, że wyrządzają krzywdę, aby nam było dobrze? No dobra. Sara jest desperowana i może zachować się w taki sposób. Czytamy dalej. Patrzymy na naszego bohatera, Abrahama. Abrahama wtedy. Co on robi? Osoba, która przez dosłownie może jakiś czas temu, ale nie myślę, że to był jakiś duży odstęp czasu, słyszy od Boga obietnicę, który ma bezpośredni kontakt z twórcą, który go wybrał w ogóle. I co on w tej sytuacji robi? On mówi, nie, nie, Sara, słuchaj, to nie jest tak. Bądźmy posłuszni Bogu. On się zgadza i jak w tej sytuacji zachowuje się? Zamiast stać dwukrotnie w obronie kobiety młodej, on po prostu też ją wykorzystuje. Pierwszy raz, kiedy z nią współżyje i ona zachodzi w ciąży, a drugi raz, kiedy Saraj czuje się, że jest pogardzana, on mówi, rób z nią to, co chcesz. Albo w innym tłumaczeniu, rób to, co jest dobre w twoich oczach. To, co jest dobre w twoich oczach. I widzimy, co jest dobre w oczach Saraj. Ona zaczyna ją uciskać. Okej, możecie powiedzieć, dobra, dziwnie się zachowuje Abraham, też nie do końca rozumiemy, o co chodzi Sarze w głowie i tak dalej. No to może Hagar jest tym właśnie, tym obrazem tego piękna, że tak naprawdę ta historia pokazuje, że jednak coś dobrego mamy w ludziach. No nie do końca, ponieważ Hagar zaczyna pogardzać. A dlaczego? Bo właśnie w tamtych czasach to wyglądało w taki sposób. jeżeli starsza żona wciąż nie może urodzić dzieci i kolejna, bo napisane, że Sara dała mu za żonę, kolejna urodzi, to jej status społeczny automatycznie się podnosił. I ona oczywiście, że jak to się mówi, złapała okazję, skorzystała z okazji i to doprowadziło, że Sara jest zdenerwowana i zaczyna ją uciskać. I aż w końcu powstaje plan ucieczki. Ucieczki w kierunku Szur. Czyli jak widzimy, to cała ta historia na tyle pokazuje tych ludzi, jakie są, że trudno kogokolwiek z nich wybrać na bohatera. I to nas doprowadza do źródła w pustyni, gdzie spotykamy właśnie Hagar. Gdzie ona słyszy pozdrowienie. Dzień dobry, Hagar. Skąd idziesz i dokąd podążasz? Teraz pytanie. Czy Bóg nie wie, skąd Hagar idzie i dokąd podąża? Jak sobie myślicie? Nie bójcie się, możecie opowiadać. To jak sobie myślicie? Czy on wie, czy nie wie? Jasne, że on wie. Tak, Bóg wie, kim ona jest, bo nazywa służąca Saraj. I skąd idzie, dokąd podąża. Ale w tej całej sytuacji Bóg raczej nie próbuje odzyskać od niej informacji, kto, skąd, dokąd, a raczej sugeruje, żeby ona się zastanowiła, w którym miejscu się znalazła. Czy to właśnie nie brzmi znajomo? Wracając do samych początków, słyszymy w ogrodzie Eden. Adamie, gdzie jesteś? Czy Bóg nie wie, gdzie jest Adam? Kolejna sytuacja. Gdzie jest twój brat Abel? Czy Bóg nie wie, że ma do czynienia właśnie z pierwszym mordercą? W księdze proroka Jeremiasza Bóg sam oznajmia o sobie, kto może się ukryć przede mną. Przecież jestem wszechwiedzący. Wszystko jest przed moimi oczami. Nikt nie stanie się ukryć przede mną. Sam Bóg oznajmia. A w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus, kiedy nauczał swoich uczniów, zwraca się do nich. Wy kiedy się modlicie, to mówcie, bo Bóg wasz, który jest w niebie, wszystko widzi. On jest wszechwiedzącym. I właśnie Bóg, który w postaci anioła spotyka ją u źródła, Hagar, on mówi, że anioł oznajmia, Bóg wie o twojej niedoli. Czy nie jest od niego w żaden sposób skryte, co się wydarzyło wcześniej i dlaczego właśnie ona znalazła się w tym miejscu. Pytanie takie, czy ktoś z was słyszał o takiej postaci Butch albo Butch Wilmore? Widzę las rąk. Żyjący naśladowca Chrystusa, który razem jeszcze z jedną osobą przez okres 9 miesięcy utknął na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci NASA, Butch Wilmore i Sunny Williams. Przez 9 miesięcy z powodu usterek technicznych oni musieli zostać w kosmosie i zmierzyć się oprócz różnych wyzwań technicznych jeszcze z emocjonalnym problemem, ponieważ była to długa rozłąka z bliskimi. W końcu, kiedy oni wrócili na Ziemię, to i zapytany był przez innych osób, jak on się czuł, to on oznajmił w taki sposób. Nigdy nie byłem sam. Bóg był tam nawet w najciemniejszych chwilach. Właśnie Hagar znalazł się w takiej jednej z najciemniejszych chwil, ale Bóg dalej był z nią. Jak się kończy to spotkanie Hagar z aniołem? Ona wybiera posłuszeństwo. I właśnie ta historia świadczy nam o tym, że Bóg jest wszechwiedzącym, wszystko widzi. I ta historia nam mówi o posłuszeństwie. Ona podejmuje wyzwanie i staje się posłuszna. Zmierzała prawdopodobnie do domu w kierunku Egiptu, skąd pochodziła, tam, gdzie był jej naród, gdzie jej język i gdzie czuła się swoją, że nie była obcą. Miała marzenie, tak jak każdy z nas, i miała okazję życia, ponieważ już jakąś część drogi już przeszła. I nagle w tym momencie ona podejmuje decyzję, że wraca. I to na pewno jej kosztuje. I to właśnie ta historia świadczy o tym, że posłuszeństwo ma swoją cenę. Bycie posłusznym zawsze kosztuje. Ponieważ, wyobraźcie sobie, ona wraca z powrotem do Saraj i Abrama. Wraca z powrotem do całej rodziny, do wszystkich niewolników, które cały czas sobie myślą, jaki zły uczynek ona uczyniła. Jak ona niegodziwie postąpiła ze swoją panią. A musi przygotować się do drwin, ucisku, naśmiewań, wrócić do miejsca, które sprawia jej tylko ból. Ale ona tam wraca. Normalnie w tej sytuacji jak najdalej uciec od takiego miejsca, ale ona wybiera posłuszeństwo. Dosłownie minie 14 lat, niecałe 14 lat i Hagar z jej synem, już urodzonym Izmaelem, który już wtedy jest w wieku około 14 lat, zostaną znów źle potraktowane przez Saraj, wtedy już Sara. Oczywiście, że możecie powiedzieć, chyba już lekko z tym przesadzasz. Przecież wiemy, że Sara stanęła w obronie własnego dziecka, ponieważ zobaczyła, jak pewnego dnia nastolatek Izmaela, wiecie, jakby to było z nastolatkami, się naśmiewał z malutkiego, słodziutkiego Izaaka. Tak, ale nie do końca. Ponieważ słowo, które przetłumaczone w wielu Bibliach, w naszych, które napisane naśmiewać się, ma inne, równoważne znaczenie, które oznacza bawić się, śmiać się. I teraz od tego, jakie słowo użyjecie w tej danej historii, będzie tłumaczyło motyw i zachowanie Sary. Pomyślcie sobie, kto był pierworodnym synem Abrahama? Izaak? Nie. Właśnie Izmael był pierworodnym synem Abrahama. Właśnie on był adaptowany przez Sarę, ponieważ oni wykorzystali taką okazję. On był pierworodnym synem Abrahama. I kiedy Sara widzi swoje dziecko, które się bawi z nastolatkiem, jeżeli użyjemy słowo naśmiewał się, to wiadomo, stanęła w obronie własnego syna. Jeżeli jednak sięgniemy po słowo bawić się, śmiać się, to się zmienia motyw. Ale zawsze lepiej sięgać po naśmiewać się. Nieważne, jaki motyw miała Sara, nie miała prawa tak się postępować z matką i dzieckiem. W różnych tłumaczeniach, w jednym tłumaczeniu napisane, że żeby wygonił. Ja mam tu tłumaczenie, które jest takie bardzo ostre, gdzie jest napisane, że Sara powiedziała w taki sposób, w 21 rozdziale to jest napisane, że gdy chłopiec podrósł, został odstawiony od piersi w tym dniu, w którym Izaak, jego syn, został odstawiony od piersi, Abraham wydał wielkie przyjęcie. Kiedyś, gdy Sara zobaczyła, że syn Hagar, Egipcjanki, narodzony z Abrahama, bawi się z Izaakiem, jej synem, powiedziała do Abrahama: wyrzuć tę dziwkę, jej syna, bo syn posługaczki nie może być współdziedzicem mojego syna Izaaka. Już się nie liczyło, że był pierworodny. To co było co innego. I to właśnie w jaki sposób burzy pewien stereotyp, że Boży wybraniec dorówna się, cały świat leży u jego stóp. widzimy zupełnie inne zachowanie. Mamy marzenie, Hagar też miała, ale wybrała posłuszeństwo. I to posłuszeństwo miało swą cenę. To na pewno ją kosztowało. I właśnie, dochodzimy do miejsca, może ty jesteś w takim miejscu. Wybierasz posłuszeństwo w miejscu ucisku. To może być szkoła, to może być twoja praca, to nawet może być twój dom, twoje bliscy lub relacje z sąsiadami. Czy ktoś z was zna Johna Bunyana? Oczywiście, wędrówki pielgrzyma. Tak, właśnie. Ten słynny brytyjski kaznodzieja za całe swoje życie doznał zniewagi, naśmiewań i odrzucenia ze strony swoich bliskich, bliskiej rodziny, krewnych, sąsiadów i nawet władz. Spędził dobry okres czasu, chyba z 12 lat w więzieniu. Przez to, że otwarcie głosił Ewangelię i nie chciał podporządkować się władzom. To tak jakby czuć się obcym we własnym środowisku. Niby jesteś u siebie, ale jednak jesteś obcy. No to właśnie tak się czuła Hagar. Przez ten czas jej zamieszkanie w rodzinie Abrahama, ona cały czas czuła się obca. A mimo to była wierna i posłuszna Panu. Była tam do samego końca. Kiedyś tak sobie myślałem. Jakie są kryteria, według których osoby są uznawane za święte? Dziwne pytanie może. Ale gdyby tym warunkiem było właśnie posłuszeństwo, to Hagar na pewno by wygrała w tym konkursie i zajęła pierwsze miejsce. Bo ona była posłuszna Panu. Jedna z takich ciekawostek, że kiedy anioł oznajmia jej, że Bóg widzi twoją niedolę i potem mówi, że nadasz imię mu Izmael, co znaczy, że Bóg słyszy. Bóg słyszy. Zobaczcie, to Bóg nadaje imię dziecku, które urodzi Hagar. Tak, napisane potem, że i Abram nadał mu imię Izmael. Pytanie, skąd on o tym się dowiedział? Ponieważ Hagar o to mu przekazała. Że w tej sytuacji właśnie Bóg nadaje mu imię, nie Sara w tym czasie, chociaż miała do tego prawa, a Bóg. I to imię zostaje Bóg słyszy. Właśnie to jest ciekawe, ponieważ autor Starego Testamentu układa wszystko w taki spójny sposób, żebyśmy mogli zobaczyć nie tylko chronologię wydarzeń, a przede wszystkim teologiczny motyw, który za tym wszystkim idzie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy 5 ksiąg, mamy po kolejności. Jedna księga, druga, trzecia, czwarta, piąta. A wyobraźcie sobie, gdybyście mieli te wszystkie 5 ksiąg przed sobą naraz. Ponieważ autor, który spisywał, on nie chodził z notesem i długopisem za Abrahamem i notował wszystko, co się wydarzyło. On już pisał już wiele, wiele lat później, mając przed sobą wszystkie informacje, te wszystkie wydarzenia, które już były. I on to wszystko układa w taki sposób, żeby przekazać ważne przesłanie, które jest aktualne dla każdego z nas. Że Bóg jest wierny. Ale wierność i posłuszeństwo Jemu mają swoją cenę. I teraz chcę, żebyśmy zobaczyli trochę szerzej. Nie skupimy się tylko na Hagar, ponieważ nie tylko Hagar doznaje zniewagi i upokorzenia. Sam Bóg, Stwórca Wszechświata, który trzyma w dłoni cały świat, wszystko nim zostało stworzone, jest upokorzony. Wielokrotnie, kiedy czytamy, jak zachowują się Izraelici, to widzimy, że on jest znieważany przez własny lud. I jak sam określa Mojżeszowi lud o twardym karku. I to dalej trwa. W momencie, kiedy Bóg wkracza, cała historia się zatrzymuje, ponieważ Bóg przychodzi na ten świat. Rodzi się Jezus. W Ewangelii Jana czytamy w pierwszym rozdziale, 11 werset, że przyszedł do swoich, lecz swoi go nie przyjęli. Tak samo doznaje zniewagi i odrzucenia. W innym tłumaczeniu napisane jest, że przyszedł do swojej własności. To jeszcze zmienia, naprawdę to jest dramatycznie wygląda, ponieważ przyszedł do swojej własności. Możemy zauważyć pełne paraleli pomiędzy historią z wydarzeniami życia Jezusa, naszego Pana Zbawiciela, a historią Hagar. Całkiem ciekawe. Hagar była z pochodzenia kim? Egipcjanką. A Jezus, gdy się urodził, znalazł schronienie ze swoimi rodzicami. Gdzie? W Egipcie. Czyli nie jest do końca ten Egipt taki zły. Ona jest niewolnicą. A Jezus przyszedł właśnie do tych zniewolonych i pogardzanych. Ona upokarzona przez Sarę, a Jezus upokarzony aż do śmierci na krzyżu. I ona wybiera posłuszeństwo Bogu. A Jezus w ogrodzie Getsemani wybiera posłuszeństwo Ojcu i do samego końca. Droga posłuszeństwa zawsze wymaga od nas zaufania. I nie zawsze prowadzi nas tam, gdzie chcemy. To byłby kłamstwem, gdybyśmy powiedzieli, że zaufaj i będzie wszystko w twoim życiu jak prawdziwej bajce. Bo prawdziwe zaufanie ma swoją cenę. Ale na przykładzie tej historii Hagar widzimy, że Bóg cały czas o nią się troszczy. Że jej los jako imigrantki został odmieniony. Ona już nie jest niewolnicą. Bo potem wszystkim, kiedy zostanie wyrzucona, znów Bóg się objawia. Usłyszałem płacz dziecka i dalej napisane, że Bóg się troszczy o nim. I dalej, że Hagar bierze żonę dla swego syna z Egiptu. Ona już sama decyduje o swoim losie. Ona już nie jest czyjąś niewolnicą. Ale ta droga, którą przeszła, to nie była droga usiana płatkami róż. Ale on zachowywał cały czas posłuszeństwo. Tam u źródła, które już po tym wydarzeniu, otrzymało nazwę studnia żyjącego, ponieważ Hagar oznajmiła, tu spotkała żyjącego, który mnie widzi, który zna mój los, dla którego nie jestem obojętna. Ale to znów zwraca naszą uwagę na posłuszeństwo, które zawsze może powstawać w konflikcie z wygodnym życiem. Ona nie wybrała wygodne życie i dotarła do Egiptu. Ona poszła zupełnie inną ścieżką. Ale została mu posłuszna aż do końca. Ta historia to nie tylko historia o Hagar, o jej wierności i posłuszeństwo. To jest historia o wierności Stwórcy względem własnego stworzenia. Nas z wami. Ta historia to jest dobra nowina. Tak jak oznajmiliśmy serię kazań Ewangelia, co znaczy dobra nowina według Abrahama. To właśnie jest dobra nowina, ponieważ Jezus przyszedł i On jest tą dobrą nowiną. I właśnie w Nim, w Jezusie, dzięki Jego posłuszeństwu i zaufaniu do samego końca Ojcu się spełniło błogosławieństwo, które kiedyś wiele, wiele wieków temu było dane Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I to właśnie jest powód dla radości, dla nas z wami żyjącymi w XXI wieku. Ponieważ Jezus Chrystus, będąc posłuszny swemu Ojcu aż do krzyża, nie zmarł, tylko, ale zmarł i zmartwychwstał. I dzięki Jego posłuszeństwu jesteśmy wybawieni z naszych grzechów. Nasze grzechy nam przebaczone. I to wielka łaska Pana, a nie nasze działanie. Na sam koniec chcę zaprosić Was jeszcze raz wrócić na Pskowie, gdzie kiedyś spotkaliśmy Hagar. Już wiele lat później. Minęło jakieś 50 lat. Spotkamy na Pskowiu karawan ludzi idącym samym dobytkiem z majątkiem. Docierają do pewnego miejsca porośnięte różną roślinnością, między innymi też tamaryszki. Rozbijają namiot. Widzimy młodego, ale już dojrzałego mężczyznę, który wraz z swoją rodziną i służącymi zaczyna wszystko ustawiać, rozkładają, wszystko robią tak, żeby było im wygodnie. Przeprowadzka. Wiecie, jak to bywa. Po jakimś czasie, gdy wszystko jest ogarnięte, on sobie idzie do cienia, gdzie jest niewielkie źródło. Usiada sobie przy tym źródle w cieniu gęstego tamaryszka i spogląda nieruchomo w dal. A to miejsce ma nazwę źródło albo studnia żyjącego. Wygląda tak, jakby on się nasłuchiwał, niby próbował usłyszeć czyjś głos. Właśnie po śmierci ojca, po wizycie starszego brata, nadszedł w jego życiu czas na zmiany. Ma żonę, młodą, ma mnóstwo obowiązków. Na tym miejscu, jakieś 50 lat temu, jego starszy brat otrzymał imię Izmael, co znaczy Bóg słyszy. Ten młody facet siedzący w studni się ma na imię Izaak, syn Abrahama i Sary. W 21 rozdziale czytamy, że po śmierci Abrahama Bóg błogosławił Izaakowi, jego synowi. Izaak przebywał lub zamieszkał w okolicy studni widzącego. A ty, czyjego głosu słuchasz dzisiaj?